The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy już trzeci dzień grudnia. Jest to 337 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o godzinie 7.05, zajdzie o 16.26. A więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Franciszek, Kasjan i Ksawery. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń. Mamy słoneczny dzień, ale temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym zaledwie 49 stopni. Jutro nieco cieplej, 52 stopnie, w niedzielę 49, natomiast w poniedziałek dość ciepły, bo 66 stopni. Później jednak spadek temperatur do 43-42 stopni. Od przyszłego piątku temperatury powyżej 50 stopni, ale tylko przez parę dni. No cóż, drodzy Państwo, przecież mamy za moment, będziemy witać zimę kalendarzową, a jak na tę porę roku, czyli późną jesień, i tak jest dość ciepło. A dzisiejszy cytat pochodzi z Jana Kochanowskiego. A szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęco żyje. Największy dar ukryty w sercu masz. Cleo i święta coraz bliżej. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 5 groszy. Złoto 1772,90 dolara, a więc nieznacznie w górę. Ropa również poszła nieznacznie w górę, 71,82 dolara. Teraz przechodzimy do naszego kalendarium. Rok 1591. 101 piwowarów z Hamburga podpisało pierwsze na świecie ubezpieczenie majątkowe. Poszkodowany w ewentualnym pożarze miał otrzymać od pozostałych sygnatariuszy po 10 talarów. Rok 1764. Rozpoczął obrady Sejm Koronacyjny. Posłowie wybrali na króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obrady trwały do 20 grudnia. Rok 1818. Illinois jako 18 stan dołączył do Unii. Rok 1857. Urodził się Józef Korzeniowski czy Joseph Conrad. Angielski pisarz pochodzenia polskiego, tworzący w języku angielskim, autor Lorda Jima, Jądra Ciemności, Smugi Cienia i wielu innych. Rok 1928 powołano Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Rok 1941. Józef Stalin w trakcie spotkania z generałem Władysławem Sikorskim i Władysławem Andersem oświadczył, że w sowieckich obozach nie ma już polskich oficerów, a zaginięci zapewne uciekli do Mandżurii. Rok 1950 odbył się spis powszechny. Rok 1961. Elektryk Stanisław Jaros usiłował dokonać drugiego zamachu bombowego na przebywającego w Sosnowcu Władysława Gomułkę. Zbyt późno odpalona bomba zabiła mężczyznę i ciężko raniła dziecko. Rok 1968. 8 członków załogi zginęło w pożarze okrętu podwodnego ORP Sęp. Rok 1967. Dr Christian Barnard przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca ludzkiego w jednym ze szpitali w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Pacjent zmarł po 18 dniach wskutek komplikacji płucnej. Pierwszym człowiekiem, który wrócił do normalnego życia, był Emmanuel Vitrira po przeszczepie w 1968 roku. Rok 1984. Wyciek trującego gazu w zakładach firmy Union Carbide w Bhopal w Indiach spowodował katastrofę ekologiczną, która spowodowała również śmierć 3000 osób. W roku 1992 powstała Federacja Rodzin Katyńskich.
Zapraszamy do reklamy.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Na teren przy granicy polsko-białoruskiej przyjechali dziś pierwsi dziennikarze. Zgodnie z nowymi przepisami Straż Graniczna może wydać czasową zgodę na ich wjazd na obszar objęty zakazem przebywania. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Dzień dobry, Karolu.
Dzień dobry.
Powiedz, jak będzie wyglądała praca dziennikarzy na tym obszarze?
Reporterzy mają na bieżąco współpracować ze Strażą Graniczną, to ze względów bezpieczeństwa. W miejscowości Popławce, w pobliżu Kuźnicy, powstało specjalne centrum medialne. W najbliższych dniach przyjadą tam kolejne grupy dziennikarzy. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że celem jest informowanie o tym, co dzieje się na granicy w szerszym kontekście. Jak zaznaczył, Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce i Unii, nie tylko przy wykorzystaniu migrantów.
To są działania dotyczące dezinformacji, to są działania w ramach ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną nie tylko w Polsce, ale również w innych obszarach Europy.
Liczba nielegalnych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w ostatnich tygodniach zmalała. Według rzecznik Straży Granicznej Anny Michalskiej nie oznacza to jednak, że jest tam spokojnie.
Możemy mówić, że jest mniej prób, aczkolwiek te grupy są bardzo, bardzo agresywne. To jest cały czas rzucanie kamieniami, to jest oślepianie nas, po prostu ataki na nasze patrole.
W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 46 prób nielegalnego przekroczenia polskich granic.
Karol Surówka, bardzo dziękuję za relację. Teraz o sytuacji epidemicznej w kraju. Minionej doby w Polsce potwierdzono prawie 27 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 470 osób chorych zmarło. W szpitalach przebywa ponad 22 tysiące zakażonych. Sytuacja epidemiczna jest nadal bardzo trudna, chociaż nieznacznie poprawiła się w niektórych regionach, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego.
Jest niewątpliwie stabilizacja na bardzo wysokich poziomach, zarówno dotyczących zgonów, jak i zakażeń. Sytuacja jest niezwykle trudna. Poprawiła się nieznacznie na ścianie wschodniej, w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim. Niemniej też ciężko mówić o tym, że jest dobra.
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia planuje rozpocząć 16 grudnia akcję szczepień przeciwko COVID-19 wśród dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Za 10 dni do Polski powinna trafić dostawa preparatów dostosowanych do podawania w tej grupie wiekowej, zapowiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Mamy w tej chwili decyzję producenta o tym, że ta partia 1 100 000 szczepionek dotrze do Polski 13 grudnia. W granicach 11-12 grudnia Ministerstwo Zdrowia wystawi e-skierowania dla tej grupy wiekowej, e-skierowania, które oczywiście będą musieli podjąć rodzice i chcielibyśmy od 16 grudnia podjąć akcję szczepień wśród dzieci.
W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 20,5 miliona osób. W Warszawie trwa konferencja pod tytułem Jak zreformować Unię dla przyszłości Europy. Uczestniczy w niej kilkunastu ekspertów z Polski i z zagranicy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko w wystąpieniu otwierającym wydarzenie powiedział, że Unia Europejska jest antytezą tego, co wiemy o dobrym porządku politycznym. Wszystkie zasady, wszystkie regulacje są traktowane jako tymczasowe. Można je zatem obejść, można je łamać pod warunkiem, że nasze działania prowadzą do większej integracji. Nie ma też odpowiedzialności i możliwości rozliczenia instytucji europejskich. Komisja Europejska przed nikim nie odpowiada. Parlament Europejski również przed nikim nie odpowiada. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Polskiej Delegacji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Caritas Polska zachęca do dzielenia się z potrzebującymi przed świętami Bożego Narodzenia. W ramach akcji Tak, pomagam, dziś i jutro w sklepach dużych sieci handlowych, ale i osiedlowych sklepikach staną specjalne oznakowane wózki, do których będzie można włożyć zakupioną żywność dla ubogich. Dzięki nim niezamożne rodziny i placówki Caritas będą mogły przygotować świąteczne posiłki oraz paczki. Na klientów chcących podzielić się żywnością będą czekać wolontariusze parafialnych zespołów Caritas i szkolnych kół Caritas.
Wiadomości przedstawiła Marzena Godon. Rosja oczekuje gwarancji, że Ukraina nie wstąpi do NATO. Kijów: stanowczo odrzucamy takie zobowiązanie. Ukraina stanowczo odrzuca możliwość wszelkich zobowiązań, w tym porzucenia planów przystąpienia do NATO, których domaga się Rosja, powiedział agencji AFP minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Rezygnacja z planów członkostwa w NATO nie jest dla nas opcją, oświadczył Kuleba, który przebywa w Sztokholmie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jego kraj będzie nalegał w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi i NATO na opracowanie porozumień, które wykluczałoby rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód i rozmieszczenia w pobliżu granic Rosji zagrażających jej systemów uzbrojenia. Szef dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Moskwa będzie reagować, jeśli Waszyngton i jego sojusznicy nie odpowiedzą na propozycje gwarancji, których domaga się Rosja. Ukraiński minister obrony Aleksiej Reznikow poinformował, że obecnie przy granicach ukraińskich i na Krymie w stałej gotowości znajduje się 41 batalionowych grup taktycznych Rosji, z których 33 stacjonuje tam na stałe, a 8 przerzucono dodatkowo na Krym. Łącznie przy granicach i na tymczasowo okupowanym terytorium ukraińskim jest 94,3 tysiąca wojskowych, którzy mogą być wykorzystywani w celu eskalacji, przekazał minister obrony Ukrainy, który stoi na czele resortu od miesiąca. Wcześniej władze w Kijowie informowały o 92 tysiącach i 115 tysiącach rosyjskich wojskowych skoncentrowanych na granicy Ukrainy. Minister zaznaczył, że ukraińskie dane w sprawie przygotowania Rosji są zbieżne z danymi jej zagranicznych partnerów i zwrócił uwagę na bardzo intensywną współpracę wywiadów. Niebezpieczny incydent w trakcie wizyty papieża Franciszka na Cyprze. Agencja Reutera poinformowała, że policja na Cyprze aresztowała mężczyznę, który próbował dostać się na stadion w Nikozji, gdzie papież Franciszek odprawiał mszę. Podczas kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na stadion policja aresztowała 43-letniego obcokrajowca, który miał ze sobą nóż, przekazał jeden z funkcjonariuszy. Wydaje się, że pochodzący prawdopodobnie z Nigerii mężczyzna miał nóż do użytku osobistego i nie miało to związku z obecnością papieża na Cyprze, dodaje inny funkcjonariusz pragnący zachować anonimowość. Uzupełnił, że aresztowany mężczyzna jest obecnie przesłuchiwany. To druga w historii wizyta papieża na Cyprze. Pierwszy wyspę odwiedził 11 lat temu Benedykt XVI i jak się zauważa, mało kto nawet wśród katolickiego duchowieństwa i wiernych spodziewał się nowych odwiedzin papieża. Katolików jest 38 tysięcy spośród ludności liczącej 850 tysięcy. Wśród tematów przewodnich 35. zagranicznej podróży apostolskiej papieża jest ekumenizm i migracja. Franciszek spotka się z licznymi przedstawicielami prawosławia oraz z młodymi ludźmi, migrantami i uchodźcami. Hasłem pielgrzymki są słowa – umacniajcie się nawzajem w wierze. Drugi etap papieskiej pielgrzymki to Grecja, gdzie Franciszek będzie przebywał od soboty do poniedziałku. Odwiedzi Ateny i wyspę Lesbos. Papież Franciszek powiedział, że udaje się na Cypr i do Grecji, aby, cytuję, odbyć wizytę do umiłowanych mieszkańców tych krajów bogatych w historię, duchowość i kulturę. Podkreślił, że będzie to podróż do źródeł wiary apostolskiej i braterstwa między chrześcijanami różnych wyznań. Będę miał również okazję zbliżyć się do zranionej ludzkości w ciele wielu migrantów poszukujących nadziei. Udam się na wyspę Lesbos. Proszę Was, abyście mnie wspierali modlitwą, zaapelował papież. Niedosyt dostaw półprzewodników w związku z pandemią koronawirusa. Jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo, obecnie na rynku mamy do czynienia z kłopotami, jeśli chodzi o dostawy półprzewodników. Powoduje to utrudnianie w produkcji nowych pojazdów, jak i urządzeń elektronicznych, a to wszystko spowodowane jest pandemią koronawirusa na świecie. Obecnie widzimy wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju półprzewodniki. Spore kłopoty, jeśli chodzi o problemy z dostawami półprzewodników, notują Stany Zjednoczone. W ich przypadku na szali stoją bowiem zarówno kwestie ekonomiczne, jak i bezpieczeństwo narodowe. Dzieje się to za sprawą tego, że spora część firm amerykańskich uzależniona jest od chipów wytwarzanych właśnie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Często sprowadzane są z Tajwanu, który Chiny uważają za swoje terytorium. Wydaje się jednak, że problem z brakiem odpowiedniej ilości chipów może ustać, ponieważ wielu producentów planuje rozszerzenie swojej działalności produkcyjnej. Niestety tutaj pojawiły się kolejne kłopoty, którym jest pobyt długoterminowy. Pomimo tego Amerykanie planują utworzyć łańcuch dostaw. Ma on być bardziej zdywersyfikowany geograficznie, co pokazują plany. Obecnie firma Samsung zaplanowała w Stanach budowę nowej fabryki półprzewodników, której wartość ma wynieść $17 miliardów. Jedno z największych na świecie przedsiębiorstw branży elektronicznej poinformowało, że budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku, a zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę 2024. Miejscem budowy ma być Teksas. Tutaj również warto wspomnieć, że Samsung posiada już jedną fabrykę chipów Austin w Teksasie. Jednak większość jego zakładów znajduje się w Azji. Z kolei Micron Technologies z siedzibą w stanie Idaho w ciągu następnej dekady chce zainwestować $150 miliardów w rozwój produkcji na świecie. Z informacji wynika, że planuje też rozszerzenie produkcji w Stanach, jeśli ulgi podatkowe będą w stanie zrekompensować tamtejsze wyższe koszty produkcji. Również Intel Corporation, czyli kalifornijski gigant, zwraca uwagę władz, aby skoncentrowały subsydia właśnie w firmach amerykańskich. Marka chce zainwestować $20 miliardów w dwie nowe fabryki w Arizonie. Firma Taiwan Semiconductor Manufacturing też buduje tam swoje zakłady. Jeśli chodzi o produkcję półprzewodników, to kraje europejskie też rozważają taką opcję. Państwa, wspólnoty chcą, aby tego rodzaju wytwory powstawały bliżej miejsca, w których są używane. Również niepewna sytuacja w cieśninie tajwańskiej powoduje, że tego rodzaju myślenie pojawia się w głowach Europejczyków. Komisja Europejska w listopadzie tego roku zapowiedziała, że może pozytywnie rozpatrzeć finansowanie produkcji współprzewodników na terenie Unii Europejskiej. Dlatego ma ona zaprezentować nową ustawę o chipach, a jej celem będzie przede wszystkim utworzenie nowoczesnego, współczesnego ekosystemu chipów, również i ich produkcja.
Schody, szkoda by z nich spaść znów po tu cień.
50 na 50 to utwór, który śpiewali Kuba Badach i Andrzej Piaseczny. Wracamy do wiadomości. Francuski dziennik Libération w serii artykułów śledztwa dziennikarskiego ujawnił handel wpływami i inne nieuczciwe praktyki, których mieli dopuszczać się sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie zwane TCUE, oraz urzędnicy Komisji Europejskiej oraz politycy Europejskiej Partii Ludowej. To nieuczciwe praktyki, które osłabiają Unię Europejską, ocenia w komentarzu redakcyjnym Libération. W czwartkowym wydaniu gazety ukazała się seria artykułów o skandalu finansowym w instytucjach Unii Europejskiej. Tytuł jednego z nich brzmi: Nieuczciwość w najwyższych sferach Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu dziennik oskarżył przewodniczącego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausa Heinricha Lecha o defraudację środków publicznych. Lech był przesłuchiwany w tej sprawie we wtorek przed Komisją Budżetową Parlamentu Europejskiego. W czwartkowym wydaniu Libération pisze o lobbystach, którzy wywierają wpływ na sędziów Sądu Unii Europejskiej i na urzędników Komisji Europejskiej. W centrum handlu wpływami mają zajmować się politycy EPL, czyli Europejskiej Partii Ludowej, kontrolowanej przez niemieckich chrześcijańskich demokratów. Francuska gazeta oskarża o korupcję i handel wpływami m.in. przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sędziego Coena Lenarsta, oraz ważnych unijnych urzędników związanych z tą partią. Europejska Partia Ludowa to państwo w państwie, pisze dziennik. Według Libération politycy tej partii generują fikcyjne koszty związane ze swoją działalnością oraz opłacają fikcyjne mieszkania w Luksemburgu. W latach 2010-2018 politycy partii uczestniczyli w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane z funduszy publicznych, informuje dalej gazeta. Ich organizatorami mieli być skazany niedawno za oszustwa finansowe były edytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Karl Pinkten oraz brukselscy lobbyści. W takich spotkaniach brali udział m.in. były szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Ricky Catain oraz Johan Hahn, obecny komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu i bliski współpracownik przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Według dziennika pod wpływem lobbystów ma znajdować się również obecny szef Rady Europejskiej Charles Michel. Do lobbowania i urabiania polityków unijnych miało dochodzić m.in. we francuskim zamku Chambord, słynącym z polowań organizowanych przez polityków i biznesmenów. Libération ujawnia również, że Komisja Europejska oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie. Ważne stanowisko w tym urzędzie objęły niedawno osoby związane z Europejską Partią Ludową. Dziennik określa aferę jako bardzo poważną, a zepsucie na szczytach Unii Europejskiej, układy i układziki między przyjaciółmi za osłabiające wspólnotę. Według Libération Francja jest zażenowana aferą, która może negatywnie wpłynąć na rozpoczynające się za miesiąc francuską prezydencję w Unii Europejskiej, ponieważ prezydent Emmanuel Macron desperacko potrzebuje Europejskiej Partii Ludowej, by skutecznie prowadzić unijną politykę zagraniczną. Gazeta dodaje, że w tej partii przez wiele lat karty rozdawała odchodząca właśnie ze stanowiska niemiecka kanclerz Angela Merkel. Francja, Indie, Malezja i Australia zanotowały pierwsze przypadki nowego wariantu koronawirusa. Omikron został wykryty tydzień temu w Republice Południowej Afryki, ale podejrzewa się, że wcześniej był już w Europie. Naukowcy z kilku ośrodków na świecie badają teraz nową odmianę, by ustalić, czy rzeczywiście jest ona groźniejsza od dotychczasowych. Ocenia się, że nowy wariant wirusa jest już obecny w co najmniej kilkunastu krajach na świecie, w tym w państwach Europy, Azji, Afryki, a także Stanów Zjednoczonych i Australii. Południowoafrykańscy naukowcy, którzy badają wykrytą tam odmianę, twierdzą, że może ona być bardziej zakaźna, a ryzyko zakażenia u ozdrowieńców może być trzykrotnie wyższe niż przy wariancie Delta. Przedstawiciele Unii Europejskiej prognozują, że w ciągu kilku miesięcy Omikron może stanowić nawet połowę wszystkich zakażeń w Europie. W Wielkiej Brytanii wykryto minionej doby prawie 54 tysiące nowych przypadków SARS-CoV-2, a w Hiszpanii 14 tysięcy. To najwięcej od kilku miesięcy. Kolejne kraje wprowadzają tymczasem nowe obostrzenia. W Stanach Zjednoczonych każdy wjeżdżający cudzoziemiec będzie musiał posiadać aktualny test na koronawirusa, niezależnie od tego, czy się szczepił, czy też nie. Obcokrajowców nie wpuszczają Izrael i Japonia, a Nepal i Panama zakazały wjazdu osobom z 8 afrykańskich krajów. Niemcy wprowadzają lockdown dla niezaszczepionych i zastanawiają się nad obowiązkiem szczepienia się. Korea Południowa natomiast wprowadza paszporty covidowe w publicznych miejscach. Na całym świecie na COVID-19 zmarło ponad 5 234 tysiące osób, a liczba zakażeń to 264 miliony. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii na całym świecie. Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa w nadchodzącą niedzielę, więc 5 grudnia na godzinę 3 po południu do Domu Polskiego, który mieści się pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii. Zaś jest to zaproszenie na wykład dr Aleksandry Ziółkowskiej-Bołem, która jest pisarką. Myślę, że większość z naszych słuchaczy zna tę osobę, jest bardzo popularna. Tematem zaś literacki reportaż, opowieść, czyli literatura faktu wokół książki Pisarskie Delicje. Jest ona autorką wielu książek i nagród, które otrzymała nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Tak więc serdecznie Państwa zaprasza Polski Uniwersytet Ludowy na ten ciekawy wykład. Oczywiście wstęp wolny, a jak zwykle odbywają się te wykłady przy kawie i ciastkach. Teraz zapraszam Państwa na kolejny fragment Pana Tadeusza. Interpretuje Krzysztof Kosztyła.
Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery. Tymczasem w końcu stoła naprzód ciche szmery, a potem się zaczęły w półgłośne rozmowy. Mężczyźni rozsądzali swe dzisiejsze łowy. Asesora z rejentem wzmogła się uparta, coraz głośniejsza kłótnia o kusego harta, którego posiadaniem pan rejent się szczycił i utrzymywał, że on zająca pochwycił. Asesor zaś dowodził na złość rejentowi, że ta chwała należy hartu sokołowi. Pytano zdania innych, więc wszyscy dookoła brali stronę kuszego albo też sokoła. Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki. Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki rzekł półgłosem: przepraszam, musieliśmy siadać. Niepodobna wieczerzy na później odkładać, goście głodni chodzili daleko na pole. Myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole. To rzekłszy, spod komorzym przy pełnym kielichu o politycznych sprawach rozmawiał po cichu. Gdy tak były zajęte stołu strony obie, Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie. Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem. Rumienił się serce, mu biło nadzwyczajnie, więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczono, by przy jego boku usiadła owa piękność, widziana w pomroku. Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza, bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza. I włos u tamtej widział krótki, jasno złoty, a u tej krucze długie zwijały się sploty. Kolor musiał pochodzić od słońca promieni, którymi przy zachodzie wszystko się czerwieni. Twarzy wówczas nie dostrzegł, nazbyt rychło znikła, ale myśl twarz nadobną odgadywać zwykła. Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta, białą twarz, usta kraśne, jak wiśnie bliźnięta. U tej znalazł podobne oczy, usta, lica. W wieku może by była największa różnica. Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani ta niewiastą już w latach dojrzałą. Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta. Bo młodzieńcowi młodą jest każda kobita, chłopcowi każda piękność zda się rowiennicą, a niewinnemu każda kochanka dziewicą. Tadeusz, chociaż liczył lat blisko 20 i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza, który go pilnował i w dawnej surowości prawidłach wychował. Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne, ale razem niemałą chętkę do swy woli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli używać na wsi długo wzbronionej swobody. Wiedział, że był przystojny, czuł się rzeźki, młody, a w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie. Nazywał się Soplica. Wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni, do żołnierki jedyni. W naukach mniej pilni. Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził. Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził, tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił, choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił. On wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę. Ustawicznie do bębna tęsknił, siedząc w szkole. Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił, kazał, aby przyjechał i aby się żenił. I objął gospodarstwo. Przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem cały swój majątek. Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety ściągnęły wzrok sąsiadki. Uważnej kobiety zmierzyła jego postać kształtną i wysoką, jego ramiona silne, jego pierś szeroką i w twarz spojrzała, z której wytryskał rumieniec, ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec, bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął i patrzył wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął, również patrzyła ona. I cztery źrenice gorzały przeciw sobie, jak roratne siwice. Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę. Wracał z miasta, ze szkoły, więc o książki nowe, o autorów pytała Tadeusza zdania. I ze zdań wyciągała na nowo pytania. Cóż, gdy potem zaczęła mówić o malarstwie, o muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie, dowiodła, że zna równie pędzel, nuty, druki, aż osłupiał Tadeusz na tyle nauki. Lękał się, by nie został pośmiewiska celem i jąkał się, jak żaczek przed nauczycielem. Szczęściem, że nauczyciel ładny i nie srogi, odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi, wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach, o wiejskiego pożycia nudach i kłopotach, i jak bawić się trzeba, i jak czas podzielić, by życie uprzyjemnić i wieś rozweselić. Tadeusz odpowiadał śmielej, szła rzecz dalej. W pół godziny już byli z sobą poufali, zaczęli nawet małe żarciki i sprzeczki. W końcu stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki, trzy osoby na wybór. Wziął najbliższą sobie, podkomorzanki na to, zmarszczyły się obie. Sąsiadka zaśmiała się, lecz nie powiedziała, kogo owa szczęśliwsza gałka oznaczała.
60 lat temu miał miejsce nieudany zamach na Gomułkę. A oto program historyczny przedstawiony przez Grzegorza Sołtysiaka, przygotowany wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta. Posłuchajmy.
Jednym z najmniej znanych wydarzeń w historii PRL-u był nieudany zamach na Władysława Gomułkę i Edwarda Gierka w grudniu 1961 roku. Wydarzenie to oraz proces sprawcy do dzisiaj trzymany jest w głębokiej tajemnicy. Sprawa ta miała swój początek 2 lata wcześniej. W czasie wizyty w Polsce Nikity Chruszczowa dokonano także nieudanego zamachu na sekretarza generalnego KPZR oraz towarzyszących mu Władysława Gomułkę i Edwarda Gierka. Tak wspominał to wydarzenie generał Franciszek Szlachcic.
Gdy główna kolumna zbliżała się do Zagórza, wybuchła bomba zamontowana w przydrożnym drzewie. Wyglądało na to, że sprawca zamachu ślepą kolumnę wziął za autentyczną. Goście nawet się nie zorientowali, co się stało. Musiałem podjąć decyzję, czy kolumna ma dalej jechać ustaloną i znaną wszystkim trasą, czy ją zmienić. Na własną odpowiedzialność wydałem rozkaz niezmieniania trasy. Zaraz poinformowałem Edwarda Gierka i ministra spraw wewnętrznych. W czasie oględzin miejsca wybuchu znaleziono pozostałość miny oraz resztki ręcznego zegarka. Później, po ustaleniu sprawcy, okazało się, że zegarek był jedynie po to, aby skierować nas na fałszywy ślad. Rzeczywiście, ten chwyt się udał. Przyjęliśmy bowiem za pewnik, że bomba była wyposażona w mechanizm zegarowy i poszukiwaliśmy właściciela zegarka. Sprawa zamachu stała się dla MSW najważniejszą i prestiżową. Nadaliśmy jej kryptonim Zagórze. Jednak mimo ogromnych nakładów pracy sprawca nie został wykryty.
2 lata później w tym samym mieście odbywały się centralne uroczystości Barbórki, w których uczestniczył Władysław Gomułka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odlegało przeprowadzenie uroczystości w Zagórzu, argumentując, że sprawca zamachu nie został ujęty. Jednak mało kto wierzył w to, że ktoś odważy się powtórzyć zamach. Na wszelki wypadek od początku listopada cały teren otoczono, patrolowano, urządzono liczne zasadzki. Przygotowano 3 trasy i 3 kolumny, w tym 2 fałszywe. 4 grudnia wszystko przebiegało zgodnie z planem. Gomułka zwiedził kopalnię i po życzeniach złożonych górnikom wyjechał w stronę Katowic. Wbrew ustaleniom pojechali boczną drogą, a oficjalną pojechała kolumna pozorująca. Tak opisywano w tajnym sprawozdaniu MSW to, co wydarzyło się w ciągu następnych kilku minut.
W chwilach poprzedzających wybuch sytuacja na ulicy Krakowskiej była następująca. Samochody delegacji partyjno-rządowej wyjechały z terenu kopalni i zatrzymały się przed budynkiem administracyjnym kopalni Porąbka. Inne samochody jednak jechały już ulicą Krakowską w kilkudziesięciometrowych odstępach i utworzyła się pewnego rodzaju kawalkada samochodów. Od bramy kopalni w kierunku ulicy Armii Czerwonej szli piesi, pojedynczo względnie grupkami. Pierwsze grupy pieszych, wracając z uroczystości, znajdowały się w okolicach miejsca, gdzie nastąpił wybuch.
Zamachowiec znajdował się w tym czasie w domu. W nocy z 2 na 3 grudnia przymocował ładunek wybuchowy do transformatora znajdującego się przy trasie przejazdu delegacji rządowej. Około 10 rano rozpoczął obserwację terenu ze swojego domu oddalonego od ulicy o około 1500 metrów. Niewątpliwie widział przyjeżdżającą delegację, lecz nie zdecydował się na odpalenie ładunku. Czekał na powrót Gomułki. W sprawozdaniu MSW czytamy.
Zamachowiec, widząc jadące od strony kopalni pojazdy, uruchomił urządzenie zapłonowe. Za pierwszym razem urządzenie nie zadziałało i wybuch nie nastąpił. Zamachowiec powtórzył czynność i wówczas materiał wybuchowy odpalił. Po wybuchu niezwłocznie przystąpił do rozmontowania urządzenia, które posiadał w domu. Zlikwidował przewód, usunął pozostałe części zapalnika. W chwili wybuchu na ulicy znajdowała się kolumna 10 samochodów. Najbardziej w przodzie znajdował się samochód ekipy Polskiego Radia. W samochodzie tym jechali Janusz Janiczek, kierowca, oraz dwaj technicy, Stanisław Nowak i Jan Gomułka. Za wozem transmisyjnym jechał samochód marki Warszawa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a za nim samochód marki Standard. Dalej jechały samochody Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budownictwa Węglowego, Ministerstwa Górnictwa oraz autokary z delegacjami górników. Wybuch bomby nastąpił w momencie, gdy samochód Standard przejeżdżał obok transformatora. Wybuch bomby spowodował przebicie karoserii, pęknięcie opony oraz rozbicie szyb. Jednak kierowca wyszedł bez szwanku.
Wspomina generał Szlachcic.
Oddziałowi KBW i ZOMO kazałem natychmiast otoczyć miejsce wybuchu i niczego nie ruszać aż do przyjazdu specjalistów. Po przyjeździe do Katowic zdałem relację Gomułce. Wysłuchał jej, zasępił się i po chwili powiedział: widocznie nie umiecie zabezpieczyć mojego pobytu. Rano najlepsi specjaliści przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i najbliższego otoczenia. Trwało to dość długo. W końcu po południu zameldowano, że bomba była sterowana za pomocą przewodu, że znaleziono ślady cięcia drutu. Wiedziałem, że jeśli znajdziemy obcążki, którymi przecięto ten drut, to także znajdziemy sprawcę. Stopniowo zacieśnialiśmy krąg podejrzanych. Z oględzin miejsca wynikało, że sprawca musi mieszkać w pobliżu i że musi się znać na łączności, elektryczności i materiałach wybuchowych. W kręgu podejrzeń wykluczono kobiety, staruszków i niepełnoletnich. Powierzchowna selekcja ograniczyła krąg podejrzanych do 50 osób. 4 dnia rano 53 osobowych, odpowiednio przygotowanych grup wkroczyło do 50 mieszkań. W każdej grupie był specjalista kryminalistyki, który miał zdjęcie identyfikacyjne śladu. Milicjanci szukali przede wszystkim domowych narzędzi ślusarskich. Po 2 godzinach zaczęły napływać meldunki. W końcu jeden z kierowników grupy zameldował: zidentyfikowano obcążki i ślad cięcia. Zatrzymaliśmy właściciela. Wieziemy go do Katowic.
W wyniku tej akcji zatrzymano Stanisława Jarosa, 33-letniego kawalera, mieszkańca Zagórza. Po kilkudniowym śledztwie Jaros przyznał się do obu zamachów oraz do kilkudziesięciu aktów sabotażu na terenie Górnego Śląska. Na tym nie koniec jego historii. 19 lutego 1962 roku dokonał brawurowej próby ucieczki. Wykorzystując nieuwagę przesłuchującego go oficera śledczego, zbiegł z celi, przekręcił klucz w drzwiach i wybiegł z budynku na podwórze. W ostatniej chwili złapali go strażnicy więzienni. Po kilku tygodniach odbyła się w największej tajemnicy rozprawa sądowa. Prokurator tak określił sylwetkę zamachowca.
Stanisław Jaros był pomysłodawcą, organizatorem i inspiratorem wszystkich czynów sabotażowych. Nie poprzestał jednak na tym. Jaros przeszedł do działalności jeszcze bardziej groźnej i szkodliwej, do zamachów. Jaros nie jest bynajmniej jakimś maniakiem. Jego poczytalność nie budzi zastrzeżeń. Jedynym zatem wytłumaczeniem jego postawy jest zdecydowana wrogość do obecnego ustroju w Polsce. Ta wrogość u Jarosa nie malała, wręcz przeciwnie, potęgowała się, czego dowodem są jego czyny i to jest moment najistotniejszy przy zastosowaniu dla Jarosa wymiaru kary.
Prokurator zażądał dla Jarosa kary śmierci. Sąd uznał, że Stanisław Jaros powinien być na zawsze wyeliminowany ze społeczeństwa i nie ma dla niego już prawa do powrotu. I skazał go na śmierć. Wyrok wykonano kilka tygodni później. Sprawa Jarosa ma nadal wiele znaków zapytania. W latach 60. przyjęto najwygodniejszą wersję wypadków. Jak było naprawdę? W niepublikowanych wspomnieniach generał Szlachcic tak charakteryzował zamachowca.
Widziałem go w czasie przesłuchania. Zachowywał się nienaturalnie, spokojnie. Gdy pytano go o motywy, nie bardzo mógł je sprecyzować. Mówił jedynie o nienawiści do ustroju socjalistycznego. Chciał zrobić coś takiego, aby o tym mówiono. Ustalono, że był piromanem.
Po ponad 30 latach, gdy zarówno sprawca, jak również ścigający go nie żyją, trudno rozwikłać tajemnicę zamachu. Być może odpowiedzi należy szukać w tajnych archiwach.
Jak miło się pamięta zapach domu na święta, co kominem wybiega z życzeniami do nieba. Pierwsza gwiazdka już w barszczu. Wytrzyma i święty, gdy pod drzewkiem prezenty święta mają coś z bajki, każdej zimy pisanej od nowa. W oknie puchu kołderka w każdym sercu, by ogrzała się noc grudniowa. Święta mają coś z bajki, którą każdy dostaje w spadku. Choć wiem, co jest prawdziwe, jednak zawsze się dziwię, ile życzeń mieści się w opłatku. Jak miło się pamięta zapach domu na święta, gdy stoimy przy stole z wypiekami na czole i wśród tej ciszy nocnej świat na chwilę odpocznie. Mama spojrzy na tatę podniesie opłatek. Święta mają coś z bajki, każdej zimy pisanej od nowa. W oknie puchu kołderka, w każdym sercu iskierka, by ogrzała się noc grudniowa. Święta mają coś z bajki, którą każdy dostaje w spadku. Choć wiem, co jest prawdziwe, jednak zawsze się dziwię, ile życzeń mieści się w opłatku. Się pamięta zapach domu na święta, już kolęda ożyła, smutki w rzekach płynie w błękit, musi zdążyć nieboże z życzeniami. Za
Święta jak z bajki, to taki tytuł nosił utwór, który Państwo słyszeliście przed chwilą, i takich świąt Państwu życzę, mimo że jeszcze jest troszeczkę czasu do tego okresu. Program prowadziła Barbara Inicka, dziękując Państwu za uwagę i zapraszając na spotkanie niedzielne. Jutro program, który prowadzi Majko Blicharz. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.